Mili Państwo, temat dzisiejszego wieczoru, koniec świata, ze znakiem zapytania. Czy to tylko mit? Czy możemy spodziewać się końca świata? Chciałbym, abyśmy dzisiaj mogli spojrzeć na różne religie, co mówią wyznawcy, co mówią katechizmy, co mówią naukowcy, no i wreszcie też, co mówi Biblia na ten temat. Czy koniec świata to tylko w naszych zachodnich umysłach jakaś myśl, a ludzie na wschodzie na przykład mówią, że wszystko wciąż się toczy i toczy i nie ma końca. Czy ten koniec świata to tylko nasze jakieś wyobrażenie, czy to coś więcej? Wsłuchajmy się w słowa, które zapisane zostały w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale. Gdy Jezus szedł po wyjściu ze świątyni, podeszli do Niego uczniowie, aby Mu pokazać budowlę świątyni. Lecz On rzekł do nich, widzicie to wszystko? Zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Świątynia w czasach Jezusa była wspaniała. Właśnie trwała jej rozbudowa, renowacja. Jeszcze nigdy nie była tak piękna. Niektórzy mówili, no Salomonowa może była piękniejsza. To król Herod próbował w jakiś sposób wkupić się w łaski Izraelitów, ponieważ sam nie był Izraelitą i mówi, jak wybuduję wspaniałą świątynię, jak ją wyremontuję, to w ten sposób zyskam. I ta świątynia naprawdę była niezwykła i okazała. I uczniowie powiedzieli do Jezusa, zobacz, jaki wspaniały budynek. A wtedy Jezus wypowiada te słowa, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Uczniowie zrozumieli, że to już w takim razie musi być koniec świata. Jeżeli ta budowla zostanie zniszczona i to do tego stopnia, że kamień na kamieniu nie zostanie, no to musi być koniec świata. Kiedy byli w troszeczkę bardziej ustronnym miejscu, postanowili dalej ten temat pociągnąć, dowiedzieć się czegoś więcej. I czytamy w dalszym fragmencie tego fragmentu z Ewangelii Mateusza. A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na osobności, powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? Oni słyszeli, że Pan Jezus ma powrócić. Tak, to było dla nich oczywiste, to była zapowiedź. Wiedzieli, co się będzie z tym wiązało. Mówili, i to będzie też ten koniec świata. To będzie też wtedy, kiedy ta świątynia zostanie zburzona. Pan Jezus odpowiedział w bardzo interesujących słowach. Posłuchajmy kolejne fragmenty. Na to Jezus im odpowiedział, strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić, ja jestem Mesjaszem i wielu w błąd wprowadzą. Pamiętajmy o tej przestrodze, nie tylko w temacie końca świata, ale ogólnie w temacie duchowości. Jezus mówi, strzeżcie się, bo wielu jest zwodzicieli. Nie ma wątpliwości, że coś wisi w powietrzu. Każdy z nas słyszał o końcu świata, nawet nie musiał to pytać. No nawet przychodząc na ten wykład, Państwo wiedzieliście, że będzie o końcu świata, więc musiało to być na tyle interesujące, żeby poświęcić ten wieczór i tutaj się pojawić. Nie tylko ludzie wierzący, czy ludzie zajmujący się przepowiedniami, proroctwami, badaniem takich zagadnień mówią o końcu świata. Chciałbym Państwu przytoczyć słowa Charlesa Stroziera, który jest historykiem i mówiąc o tych wydarzeniach, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, powiedział tak. Nie potrzebujemy już poetów, którzy by nam wieścili, że wszystko może się zakończyć jakimś grzmotem albo cichym jękiem czy konaniem na AIDS. Trzeba mieć teraz żywą wyobraźnię, żeby nie myśleć o kresie ludzkości. Gdziekolwiek spojrzymy, czegokolwiek dotkniemy, to mówi nam, że coś dzieje się niedobrego. Ale tych wizji, tych poglądów jest tak dużo. Można powiedzieć, że jest to labirynt. I czy możemy znaleźć rozwiązanie, znaleźć wyjście z tego labiryntu? Pismo Święte w krótkich słowach nas zachęca do poszukiwań. Znowu w Ewangelii Mateusza znajdziemy słowa, szukajcie, a znajdziecie. Być może Państwo często te słowa słyszycie w różnych momentach, a to z Pisma Świętego pochodzi. Szukajcie, a znajdziecie. I to dotyczy wszystkiego. Jak coś się w domu zgubi, szukajcie, a znajdziecie. Być może znajdziecie, jak już nie będzie potrzebne, ale znajdziecie. Ale to, co najważniejsze w tych sprawach dotyczących duchowości, końca świata, mamy dobrą zachętę. Szukajcie, a znajdziecie. Co mówią różne religie? Spójrzmy na hinduizm. Religia, która wyznawana jest przez co najmniej miliard ludzi na świecie. Mahayuga, czyli ten cykl kosmiczny, trwa około 4 milionów lat. Dystans dla nas jakiś ogromny. Zastanawiamy się, o gdzie my w tym wszystkim, tym bardziej kiedy ma się to skończyć. Ale posłuchajmy, coś ciekawego. Epoka złota, która już dawno, dawno za nami, kiedy ludzie żyli szczęśliwie i dostatnio, skończyła się dawno temu. Epoka srebrna, nieco krótsza, warunki życia trochę trudniejsze, człowiek coraz bardziej zepsuty, to też już zamierzchła przeszłość. Epoka miedziana, czy żyjemy w epoce miedzianej? Nie, niestety. Epoka miedziana według hinduistów też już jest za nami. Upadek cnót dalszy i dalszy, człowiek coraz bardziej się pogrąża, to już też za nami. Od około 5100 lat według hinduistów żyjemy w epoce żelaznej, która nazwana jest Kali Yuga. Ludzkość podzielona przez wojny i konflikty, dominuje chciwość, ludzkie złe cechy coraz bardziej dominują, upadek duchowy. Ludzie coraz mniejszą uwagę przywiązują do duchowości. I możemy powiedzieć, że zarówno hinduiści w swoich realiach mają rację, jakbyśmy odnieśli to do chrześcijaństwa, czy do jakiejkolwiek innej religii, też będzie miało to gdzieś swoje racje. A to, co tutaj dla nas istotne i dzisiejszego tematu, ta epoka żelazna ma również zakończyć się dramatycznie. Rozpoczęła się, tak jak już mówiłem, 5100 lat temu. Tutaj jest podana data 3100 przed naszą erą i ma zakończyć gdzieś mniej więcej w naszych czasach. Pozwólcie Państwu, że przeczytam krótki fragment z Puran, z hinduskich legend, które mówią właśnie o tych wydarzeniach. W wieku Kali, czyli tego wieku żelaznego, ludzie pogrążą się w złodziejstwie, fałszu, oszustwie i próżności, a złudzenia, hipokryzja i pycha zaślepią ich. Ludzie grzeszyć będą myślą, mową i uczynkiem. Kłótnie, śmiertelne choroby, plagi, głód, susza i katastrofy pojawią się na ziemi. Ludzie będą tracić swoją siłę i moc. Staną się nikczemni, pełni gniewu, skąpi i fałszywi. W wieku Kali będzie wielu fałszywych proroków. Kraj wyludni się z powodu krótkiego życia ludzi i chorób. Każdy dozna tego cierpienia. Słowa, które zostały napisane gdzieś bardzo, bardzo dawno temu w kraju zupełnie niezwiązanym z religią judeo-chrześcijańską i mamy dzisiaj podobny obraz świata, który ma zakończyć się również jakimś dramatycznymi wydarzeniami. Jak czytamy tutaj w manuskrypcie pewnego anonimowego bramina, czyli nauczyciela hinduskiego, gdy ludzie potęgą swą zapragną dorównać bogom, gdy swobodnie będą latać w przestworzach, sięgając gwiazd, gdy pływać będą na wodzie i pod wodą, gdy broń ludzka swą potęgą dorówna boskiej, wtedy Brahma zacznie zamykać swe zmęczone oczy. Wtedy ludzie utracą swą przyszłość i zatracenie w ułudzie zagubią swoje cnoty. Czyli, krótko mówiąc, nadejdzie jakiś straszny koniec dla ludzkości, dla cywilizacji. A więc nawet te wschodnie religie, gdzie wydawałoby się, że tam wszystko się toczy, miliony, miliony lat, a później jeszcze raz wszystko od nowa, też jest powiedziane, że coś ma się zdarzyć. Coś ma przyjść, jakiś koniec. Tutaj kolejny fragment z takich manuskryptów i kolejny bramin mówi tak. Ziemia zatrzęsie się w swych posadach, zacznie pochłaniać tych, którzy ocaleli. Koniec ludzkości. Czy buddyzm ma jakąś inną wizję? Może tam ta reinkarnacja, która wciąż i wciąż trwa, czy może tam mamy trochę więcej nadziei dla ludzkości? spójrzmy. Teolodzy buddyjscy uważają, że wybuch II wojny światowej był początkiem okresu, który został nazwany końcem świata. A teraz ludzkość przechodzi najgorsze momenty i dopiero ma być odkupiona przez przyjście Buddy Maitreyi, który ma przyjść, uratować ten świat, który będzie pogrążał się coraz bardziej i coraz bardziej w chaosie. Tutaj jeszcze podana jest bardzo ważna informacja. Otóż tradycja buddyjska wyznacza koniec świata na 2500 lat od narodzenia Buddy. Sprawdziłem, narodzenie Buddy to mniej więcej 563 rok przed naszą erą. A więc można powiedzieć, że już żyjemy na kredyt. Lama Tenzin Rinpoche, który zmarł w 92 roku, przepowiedział m.in. atak na Pearl Harbor, przejęcie władzy w Chinach przez komunistów i okupację Tybetu. Powiedział tak: człowiek zniszczy naturę, zatruje wodę i skazi powietrze. Będzie prowadził wojny, które zniszczą całe narody. Widzę, jak sępy z wolna krążą nad umierającym. Leży nagi i zmarznięty na gołej ziemi, jest u kresu sił. Tym umierającym jest ziemia. Ludzie hańbili ją i wykorzystywali, póki tliła się w niej choć iskierka życia, a teraz iskierka ta gaśnie. Proszę was nieustannie, przyjaciele, nie dopuśćcie do tego. Kolejna z wielkich religii światowych, islam. Czy tutaj możemy oczekiwać jakiegoś pozytywnego końca? Otóż podobnie jak w chrześcijaństwie, uprzedzam być może pewne stwierdzenia, ale nie jest to państwu obce, bo chrześcijanie oczekują na sąd ostateczny i dokładnie tak samo wierzą muzułmanie. Wyznawcy islamu również czekają na sąd ostateczny. Tutaj zacytowałem jedną z sur, czyli taki fragment Koranu. Przyjdzie dzień, w którym słońce zgaśnie, a gwiazdy ze sklepienia niebieskiego spadać będą, góry zostaną uniesione w powietrze, otchłanie oceanu zleją się, gdy spadnie zasłona z nieba, zwiną się jego sklepienia. Wybuchną rewolucje, powstania, zniszczone będą sanktuaria również muzułmańskie, różne kataklizmy naturalne i wtedy ma nastąpić koniec. Szejk Naziz żył na przełomie XVI i XVII wieku, znał doskonale Koran i był duchowym autorytetem wśród muzułmanów. Przed śmiercią doznał objawienia, które zostało spisane i podaje m.in. takie wyliczenie, iż koniec świata ma nastąpić 1430 lat po narodzeniu Mahometa. I znowu sprawdziłem. Mahomet urodził się w roku 570. 570 dodać 1430, tutaj wyszło dokładnie 2000. No znowu okazuje się, że żyjemy na kredyt. Już według tego objawienia powinno nas nie być. Ale jedno z tych objawień, które zostało spisane przez szejka Naziza. Gdy człowiek przestanie wypełniać obowiązki nałożone przez Allaha i przestanie kierować się nakazami jego proroka, czarne chmury nadciągną nad całą ludzkość. Brat zabije brata, ojciec hańbi córkę. Zapanuje nienawiść i rozpacz. Będzie to czas, gdy Allah rozpocznie wielkie oczyszczenie. Gdy po raz 1430 świętować będą narodziny proroka, wojownicy Allaha powstaną i zaniosą prawdziwą wiarę aż na skraj świata. Prawdopodobnie dobrze znał to proroctwo obecny przywódca duchowy Iranu, Ajatollah Ali Chamenei. I to jest bardzo świeża informacja, którą teraz podaję. Została podana do publicznej wiadomości. Światowe agencje informacyjne przekazały dalej. 11 lipca 2012 roku, raptem kilka miesięcy temu, powiedział ów przywódca duchowy, iż nadchodzi koniec świata. Wezwał swoich rodaków, by przygotowali się do wojny oraz zagłady ziemi. Zostało wtedy powiedziane, że zostało 6 miesięcy, a wśród żołnierzy irańskich zostały rozdane ulotki zatytułowane Ostatnie 6 miesięcy świata. Jako zapowiedź tego, iż konfrontacja sił islamu z siłami Zachodu jest nieunikniona. Będzie to początkiem III wojny światowej i rychłego końca świata. To są informacje, które Państwo możecie sprawdzać, do czego zachęcam. Majowie. Tak, oczywiście już nawet dzisiaj o tym krótko mówiliśmy, a jutro będziemy mówili bardzo dużo. Zapowiedzieli koniec świata i również bardzo dramatyczne wydarzenia 21 grudnia 2012 roku, a więc raptem miesiąc został. Dokładnie co się będzie działo, jak te wyliczenia zostały dokonane, wszystko jutro. Serdecznie zapraszamy już teraz. Indianie Hopi. Słyszeliście Państwo o Indianach Hopi? Oni również mają coś do powiedzenia na temat końca świata. Są bardzo ciekawym ludem, bardzo pokojowym, pokojowo nastawionym. Żyją w Ameryce Północnej i uważają, że Wielki Duch przekazał im pewne poselstwo ostrzeżenia świata. Wierzą, że jeżeli ludzkość nie zmieni swoich działań, swojej postawy, to świat zakończy się. Mówią tak, pierwszy świat został zniszczony ogniem, drugi świat zniszczony mrozem i lodem, trzeci świat zniszczony przez potop, a czwarty świat, to ten nasz, według tych przepowiedni, zostanie zakończony dniem oczyszczenia, dniem sądu, którym ogień spadnie z nieba. Ciekawe, ponieważ Indianie Hopi nigdy nie prowadzili wojen. Są bardzo pokojowo nastawionymi ludźmi. W 1947 roku postanowili ogłosić światu te proroctwa i przepowiednie, które były pielęgnowane i przekazywane z pokolenia w pokolenie. Stwierdzili, że wybuch bomby atomowej jest znakiem, który został przepowiedziany przez Wielkiego Ducha, a znak miał być taki, że z nieba spadnie łupina dyni pełna popiołu. Wtedy powinno się ogłosić nauki całemu światu. I od tamtego momentu Indianie Hopi zaczęli mówić o tym, co Wielki Duch objawił. Wśród tych objawień znajdujemy takie słowa, między innymi. Najpierw sprowadzą kawałki księżyca, co zakłóci równowagę i uwolni zgubne siły. Oczyszczenie nastąpi wkrótce, gdy ludzie wybudują wielki dom w niebie. W tym czasie wszędzie pojawi się ogień, jak też chciwi i samolubni przywódcy, którzy oszaleli na punkcie władzy i wszędzie wybuchną wewnętrzne wojny. To ostatni znak ostrzeżenia. Ciekawe, ponieważ Indianie Hopi starali się, aby stanąć przed Organizacją Narodów Zjednoczonych i tam apelować. Kiedy dwukrotnie im odmówiono, oni nie ustawali, dlatego że również wśród ich przepowiedni było powiedziane to, że mają się nie zrażać, że będzie im zabronione, ale w końcu im pozwolą. I wreszcie stanęli przed całym forum ONZ i mówili o tym, iż człowiek ma się zmienić, bo ma nadejść dzień zagłady, dzień oczyszczenia, jak to w ich przekazie Wielkiego Ducha zostało powiedziane. Czy ludzkość korzysta z tych przepowiedni, z tych apeli, które płyną z różnych ksiąg? Kolejni, którzy wieszczą coś niezwykłego, to australijscy aborygeni. Tam wśród przepowiedni znajdujemy takie ciekawe słowa. Jest to proroctwo Palakalina, jednego z szamanów. Biame, najstarszy ojciec, stworzywszy wszystko, złożył głowę na przedramieniu i zapadł w głęboki sen bez snów. Jednak któregoś dnia Biame się obudzi. Obudzą go ludzie kaleczący ziemię pługiem i broną, drążący otwory w poszukiwaniu złota i rzadkich kamieni. Biame pochłonie wszystkich ludzi i nie pozostanie nic prócz wielkiej pustki. Wtedy Biame rozpocznie swe dzieło od początku i zrobi to dobrze. Jakkolwiek być może Państwu pewne szczegóły nie zgadzają się z poprzednimi, wiecie Państwo, to są ludy, które żyją w różnych miejscach świata. Ale widzimy pewien wspólny mianownik, który można wyciągnąć. Człowiek brnie coraz bardziej, jest coraz bardziej zdeprawowany, zepsuty, a konsekwencją tego ma być jakiś wielki kataklizm, który ma zakończyć historię naszego świata. Tradycja grecka. Czy u mądrych Greków znajdziemy coś na temat końca świata? Tak, i tutaj pojawia się Hermes Trismegistos. Jest to kombinacja dwóch bogów, trochę boga greckiego, trochę boga egipskiego. Według legend spisał ponad 36 tysięcy ksiąg. Spisując wszystkie mądrości, był również protoplastą alchemii i wśród swoich przepowiedni mówi takie słowa. Ziemia zatraci swą równowagę i rytm pór roku. Morze nie będzie bogate w ryby, ani nadawać się do żeglowania. Regularny obieg gwiazd zostanie zakłócony. Owoce ziemi będą się psuć, a ziemia stanie się nieurodzajna. Powietrze stanie się ciężkie, ponure i nieprzyjazne. Taka będzie starość świata. Ateizm i nieład. Pomieszanie reguł dobra i zła. Wówczas najwyższy Bóg zatopi świat lub strawi go ogniem, albo zniszczy wojnami i epidemiami. Znowu, słowa, które zostały wypowiedziane, zapisane gdzieś tysiące lat temu w kolejnej z kultur, która nie ma nic wspólnego z tymi, o których mówiliśmy przed chwilą. Czy współcześni naukowcy mają coś do powiedzenia na temat końca świata? Czy może ten chłodny, racjonalny umysł powie dobra, dobra, nie wierzmy żadnym szamanom, wróżkom, dajmy sobie z tym spokój. Może budujmy ten świat, który ma przetrwać kolejne miliony lat. Może patrzmy w kosmos i szukajmy ratunku tam. Co mówią naukowcy? Co nas czeka? Słuchajmy się w słowa, które zostały, ukazały się w listopadowym wydaniu w 1992 roku jednej z gazet. Najwybitniejsi naukowcy ostrzegają przed zniszczeniem Ziemi. Dr Henry Kendall, laureat Nagrody Nobla i prezes Unii Zatroskanych Uczonych, powiedział: alarm ten nie jest przesadą ani sianiem paniki. Nie jest to jakiś człowiek szalony, który sobie coś ubzdurał, patrzył. Człowiek, który jest laureatem Nagrody Nobla, mówi: to nie jest jakieś sianie paniki. Co może nas spotkać? Tutaj pierwsza z ciekawych teorii, hasło entropia. Myślę, że będzie znajome przynajmniej osobom, które niedawno chodziły jeszcze do liceum. Tak? Ktoś kojarzy entropię? Tak, niektórzy nieśmiało. Entropia to inaczej druga zasada termodynamiki, która mówi, że wszystko zmierza do coraz większego nieuporządkowania, do coraz większego chaosu. Nigdy nie wróci świat i jakikolwiek system do pierwotnego, idealnego układu. Ja pamiętam akurat ten termin. Było to wytłumaczone w mojej klasie w ten sposób, że jeżeli weźmiemy do szklanego pojemnika białe kulki i położymy je w dolnej warstwie, a na górę wysypiemy czarne kulki i zaczniemy je mieszać, to możemy mieszać już od tej pory przez miliony lat i już nigdy nie uzyskamy tej początkowej wersji, gdzie jedne kulki były na dole, a drugie kulki były na górze. Zawsze to nieuporządkowanie będzie coraz większe i większe. I mniej więcej coś takiego zauważamy w lustrze, coraz większe nieuporządkowanie. Być może w swoim garażu, w warsztacie, ja na przykład zauważam, no tyle by pasowało tam zrobić, coraz większe nieuporządkowanie. I w ogóle cały świat zmierza w tym kierunku. Kolejne gatunki wymierają. Mamy coraz mniej włosów na głowie. Kolejne pokolenia coraz słabsze, bardziej chorowite. Wszystko zmierza do coraz większego chaosu i nieuporządkowania. Według tej teorii, jeżeli ten świat będzie dalej brnął, to zgodnie z tym prawem w końcu się po prostu zestarzeje i rozsypie, jak wszystko w naszym zasięgu. Te wspaniałe sprzęty, które nam pomagają, laptopy, kamery, zegarki, komórki, to wszystko jest oczywistym dla nas, że się w końcu popsuje i podobno cały świat też ma się popsuć. A może, według naukowców, to będzie inwazja obcych? Czy to będą tak sympatyczni obcy, jak w filmie E.T.? Czy może to będą takie bestie jak w filmie Obcy albo jak w filmie Dzień Niepodległości? Co nas czeka z ich strony? A nawet jeżeli będą tacy łagodni, może przywiozą razem z sobą jakieś bardzo groźne bakterie, przed którymi nie będziemy w stanie się bronić i to nas zabije? Jest to jedna z teorii, które powiemy, to tam jakiś mały promil, tak mały procent, nie zajmujmy się tym, chodźmy dalej. No tak? Jeżeli patrzymy już w niebo, jeżeli nie pojawi się tam statek kosmiczny, to może pojawi się jakaś asteroida. Każdego dnia na naszą planetę spada około 100 kg różnych kosmicznych odpadów, różnych małych drobinek. Większość z nich spala się gdzieś w atmosferze, ale gdyby tak pojawiła się odpowiedniej wielkości asteroida, jakiś fragment ciała kosmicznego, który uderzyłby w Ziemię, co zdarzało się ponoć w przeszłości w różnych konfiguracjach, ale jeszcze nigdy w tak dużej wersji, żeby zakłóciło to istnienie człowieka na Ziemi. W 1994 roku Jowisz został trafiony przez 20-kilometrowej wielkości odłamek komety, co spowodowało wybuch o sile 6 milionów megaton. To są siły, moce przewyższające daleko bardziej całe arsenały militarne, które posiadamy jako ludzkość. Gdyby, tak jak w Jowisz, uderzył meteoryt wielkości 20 kilometrów, gdyby do morza, do oceanu spadł meteoryt o średnicy 500 metrów, wywołałby ogromną na 30 do 50 metrów falę, która byłaby w stanie 3 razy okrążyć całą Ziemię. Czyli tsunami. Nie takie tsunami, które się wdziera w ląd na kilka kilometrów i powoduje śmierć 500 000 ludzi. To byłoby tsunami, które byłoby w stanie okrążyć Ziemię 3-krotnie. A więc widzimy, że takie wydarzenie naprawdę byłoby w stanie zakończyć historię przynajmniej naszej egzystencji na tej planecie. A może zagrożenie czyha ze strony Słońca? Naukowcy obserwują burze słoneczne, które wciąż i wciąż tam się odbywają. Jeżeli burza jest bardziej intensywna, być może my tego w taki sposób nie odczuwamy, ale pewne systemy elektroniczne zaczynają cierpieć. Zaczyna cierpieć na przykład system przesyłu energii elektrycznej. Gdyby taka burza słoneczna była dużo większej mocy, czego moglibyśmy się spodziewać, obserwując inne gwiazdy, które wybuchają w bardzo spontaniczny sposób, to upieklibyśmy się na Ziemi jak w mikrofalówce w krótkiej chwili. A kiedy patrzymy na Słońce, teraz może nam troszeczkę chłodniej, idzie zima, każdy z nas oczywiście woli lato, ale zauważamy, że te lata coraz cieplejsze, a na pewno dziwniejsze, pewne anomalia pogodowe. Zimy dają coraz mniej śniegu. Nazywamy to zjawisko globalnym ociepleniem. Spójrzcie Państwo proszę na to zdjęcie. To jest zrobione w tej samej porze roku, w roku 1928 zdjęcie. I to samo miejsce, ta sama pora roku, rok 2004. Zupełnie inny krajobraz. Myślę, że ten termin, globalne ocieplenie, nie jest dla Państwa obcy. Naukowcy prognozują, iż w ciągu 50 lat podniesie się poziom oceanów ze względu na topnienie mas śniegu na biegunach co najmniej o 1 metr, a jeżeli to ocieplenie będzie coraz bardziej i bardziej przyspieszało, to może prowadzić do zmian, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Ze strony człowieka, trzecia wojna światowa, o której wieścili niejedni prorocy, przepowiadacze. Mam tutaj na myśli tych proroków, o których wspominaliśmy wcześniej, Nostradamus, Sybilla, tak? Czy nawet ci dzisiaj wspominani, którzy mówili o końcu świata. To może stać się przed trzecią wojnę światową, w której nie będzie zwycięzców. Kiedy ludzie wyciągną swoje arsenały, zaczną strzelać tymi głowicami, tam nie będzie państwa, które wygra. Jako ludzkość zgromadziliśmy broń, która jest w stanie 20-krotnie zniszczyć naszą planetę. Potencjał, który ma ta broń, 20 razy bylibyśmy w stanie zniszczyć naszą planetę, a więc zagrożenie jest naprawdę bardzo realne. A może zagrożenie czyha ze strony biotechnologii i epidemii? Co to znaczy? Dzisiaj wiemy, że rolnicy używają różnych nawozów specjalnych, kolejnych, lepszych nawozów. Żywność jest genetycznie modyfikowana, żeby rosła większa. Wydawałoby się, może będzie smaczniejsza w jakiś sposób. A jak skrzyżujemy z truskawką, jakby to było dobrze. Ale nie wiemy, dokąd to prowadzi. To jest coś, co jest przed nami i dopiero pewnego dnia poznamy efekty. Już dzisiaj widzimy, jak duża część populacji ludzkiej choruje na raka. Bardzo prawdopodobne, że te różne modyfikacje genetyczne właśnie prowadzą do uszkodzenia naszego wewnętrznego DNA. Epidemie, które razem z tym się wiążą, bakterie, które mogą się pojawić, których nie będziemy w stanie pokonać, to również może przyczynić się do końca egzystencji nas jako ludzi. No i jeszcze dwie bardzo ciekawe opcje. Pierwsza to wulkan. Pamiętacie Państwo, jakiś czas temu, 2 lata temu, wybuchł wulkan na Islandii. Eyjafjallajökull. Tak właśnie. Byłem gdzieś tam bardzo blisko. Możemy jeszcze raz prosić? Dobrze, bardzo dziękuję. Pamiętacie Państwo, jeden mały wulkan, nieczyszczony, i kiedy nastąpił jego wybuch, cała Europa była sparaliżowana. Nie latały samoloty. Na pół Europy spadło mnóstwo popiołu. Proszę Państwa, pod parkiem Yellowstone jest gigantyczny wulkan, którego krater to rozpiętość kilkudziesięciu kilometrów. Lawa, która jest zgromadzona pod tym wulkanem, jest rozprzestrzenia się pod kilkoma stanami w Stanach Zjednoczonych. A więc jest to gigantyczny wulkan z ogromnymi pokładami. Gdyby ten wulkan wybuchł, to nie tylko chodzi o najbliższe okolice, że tam ludzie, lawa zniszczy domy, ludzie zginą. Nie, konsekwencje są dużo bardziej daleko idące, dlatego że popioły, kilometry sześcienne popiołów, które wzbijają się w powietrze, one sprawiają, że słońce przestaje docierać do ziemi. Przez dziesiątki i setki lat ten popiół może wciąż utrzymywać się w powietrzu, a my tutaj na ziemi w ciemności nie przeżyjemy. Oprócz popiołu wulkanicznego również zabójczy dla człowieka tlenek siarki sprawi, że życie stanie się niemożliwym. No i jeszcze jedna z bardzo istotnych, realnych opcji to trzęsienie ziemi. Gigantyczne trzęsienie ziemi, które może wywołać również tsunami. I znowu wielka fala, która jest w stanie zniszczyć ludzkość. A co Biblia na to wszystko? Czy Biblia ma coś do powiedzenia na temat końca świata? Żyjemy w kraju chrześcijańskim, gdzie ludzie chodząc do kościołów, no sądzę, że słyszą coś na ten temat. Czy taki mała sonda i quiz, czy Biblia mówi coś na temat końca świata? Tak nieśmiało, bardzo nieśmiało. Mówi, no pewnie, że mówi. No przyjrzyjmy się zatem. Wróćmy jeszcze na moment do słów Jezusa. A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na osobności: powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. Pytali się, jak się to stanie, jaki będzie znak, co najpierw zobaczymy, zanim nastąpi ten koniec świata. Uczniowie wiedzieli, że to właśnie powrót Jezusa będzie końcem świata. Jezus obiecał, że powróci. Zobaczmy. Te słowa zapisane są w Ewangelii Jana. Jezus powiedział do uczniów tak: idę przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Przyjdę powtórnie. Mili Państwo, czy to brzmi jak koniec świata? Czy jest jakaś groza w tych słowach? Nie. Czy na pewno mowa jest o tym samym wydarzeniu? Uczniowie się pytają, jaki będzie znak, kiedy to się stanie, jak to się stanie, kiedy ty powrócisz i będzie koniec świata. Czy to na pewno ma być zagłada? Oj, tutaj mamy już inne słowa, które odnoszą się do tego samego wydarzenia. Mamy tutaj słowa, które zapisał święty Piotr. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Czyżby to miały być jakieś dwie wersje, dwie możliwości? Zaraz przyjrzymy się temu wydarzeniu i odpowiemy sobie na pytanie, jak to jest, że uczniowie słyszą taką łagodną wersję, a tutaj w innych miejscach, czy w wielu fragmentach, gdzie prorocy starotestamentowi zapowiadali jakieś tragiczne wydarzenia na planecie Ziemia. Zadamy sobie kilka bardzo ważnych pytań. Zadamy sobie pytanie na przykład, kiedy to się stanie? I dzisiaj tylko tak bardzo lakonicznie, dlatego że cały wykład będzie poświęcony 24 listopada, czyli za tydzień. Za tydzień będziemy mówili, kiedy się to stanie. A tutaj mamy tylko krótkie słowa, słowa, które powiedział Jezus. Powiedział tak, czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny. No dobrze, nie znamy dnia ani godziny, ale może chociaż rok znamy. Na to pytanie będziemy chcieli odpowiedzieć za tydzień. Kto i jak powróci? Jaki będzie ten powrót? Jakie wydarzenia będą temu towarzyszyły? To jest fragment zapisany w Księdze Dziejów Apostolskich. To jest moment, kiedy Jezus ma wstąpić do nieba i niejako ostatnie chwile Jego spotkania z uczniami. Po tych słowach Jezus uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. A więc to będzie ten sam Jezus, który był tutaj kiedyś na ziemi. Ten sam Jezus ma powrócić. A jak ma powrócić? Tak samo, jak wstąpił. Jakiś widzialny sposób. Czy na pewno widzialny? Gdyby ktoś miał jeszcze wątpliwości? Zobaczmy dwa fragmenty. Fragment z Księgi Apokalipsy. Tam czytamy takie słowa. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko. A więc nie będzie to coś sekretnego. Nie trzeba będzie włączać telewizora albo wchodzić gdzieś w internecie na jakąś specjalną stronę, żeby dowiedzieć się, że Jezus powrócił. Jeszcze inna bardzo ciekawa wskazówka z Ewangelii Mateusza. Ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Gdyby jeszcze ktoś miał wątpliwości, to jeszcze raz słowa Jezusa, który mówi o swoim przyjściu tak. Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Nie trzeba będzie włączać na pewno telewizora, żeby o tym się dowiedzieć. A czy będzie można usłyszeć, że powraca Jezus? Czytamy w pierwszym liście do Tesaloniczan. Święty apostoł Paweł napisał tak. Sam bowiem Pan stąpi z nieba na hasło i na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej. Oj, to będzie bardzo głośna trąba, dlatego że ta trąba sprawi, że nawet umarli powstaną z grobów. A więc ci, którzy będą żyć, na pewno też ją usłyszą. I jeszcze fragment z Ewangelii Mateusza. Pośle on swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego. Będzie głośna trąba, nikt nie przeoczy, nikt nie prześpi tej chwili. Czy powróci sam? Nie. Znowu mamy dwa bardzo konkretne fragmenty. Dwa razy w Ewangelii Mateusza. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. Wszyscy aniołowie z Nim. I jeszcze drugi fragment. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi. Po co ten Jezus ma powrócić? W rozmowie z uczniami to była taka bardzo przyjemna rozmowa. Właściwie to była jedna z ich ostatnich rozmów. To było w okolicach ostatniej wieczerzy, kiedy rozmawiali, Jezus wtedy powiedział te słowa: przyjdę po was. To są te słowa, które dla nas zupełnie nie brzmiały jak koniec świata. Po co Jezus powraca? Tutaj mamy odpowiedź w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie, zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. Zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawicy, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie. Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom. I tutaj już widzimy być może nawet odpowiedź, dlaczego dla jednych przyjście Jezusa jest takim łagodnym zaproszeniem, zachętą, ciepłymi słowami, a dla drugich dniem, w którym znika niebo, ziemia się trzęsie i wszystko, co najgorsze. Dlatego, że jedni ludzie gdzieś w swoim życiu zaprzyjaźnili się z Jezusem, a inni nie. Po co dalej przychodzi? Ma to być Dzień Sprawiedliwości. To ma być ta sprawiedliwość, której każdy z nas gdzieś oczekuje. W naszym sercu pragniemy, żeby świat był sprawiedliwy. Jak już płacić te podatki, to żeby to wszystko uczciwie było. Jak dzieje się krzywda, żeby to było uczciwie potraktowane, rozliczone. I tak też znajdujemy taką odpowiedź odnoszącą się właśnie do tego dnia i tych wydarzeń w liście apostoła Pawła do Tesaloniczan. Bo przecież jest rzeczą słuszną u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciśnionym dać ulgę wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej potęgi w płomienistym ogniu, wymierzając karę tym, którzy Boga nie uznają i nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Jako karę poniosą oni wieczną zagładę od oblicza Pańskiego i od potężnego majestatu Jego w owym dniu, kiedy przyjdzie, aby być uwielbionym w świętych swoich i okazać się godnym podziwu dla wszystkich, którzy uwierzyli. I tutaj być może nasuwa się Państwu takie skojarzenie, i od tego momentu zacznie się piekło na wieki wieczne. O tym temacie też krótko będziemy mówić w czasie tego weekendu, kiedy będą poruszane te sprawy dotyczące spirytyzmu. Tam również powiemy na temat piekła. I to będzie dobra wiadomość. Czy o piekle mogą być dobre wiadomości? Będziecie Państwo musieli to osobiście sprawdzić. Czy w takim razie, w tych słowach, które odnoszą się do końca świata, do powtórnego przyjścia Jezusa, czy tam znajdujemy lęk, czy radość? Zobaczmy jeszcze raz słowa z Księgi Apokalipsy, tam 6 rozdział. Stało się wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak włosienny wór, a cały księżyc stał się jak krew i gwiazdy spadły z nieba na ziemię. Podobnie jak drzewo figowe wstrząsane silnym wiatrem zrzuca na ziemię swe niedojrzałe owoce. Niebo zostało usunięte jak księga, która się zwija, a każda góra i wyspa z miejsc swych poruszone. A królowie ziemscy, wielmoże i wodzowie, bogacze i możni, i każdy niewolnik i wolny skryli się do jaskiń i górskich skał i mówią do gór i skał: padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem baranka, bo nadszedł wielki dzień jego gniewu, a któż zdoła się ostać? No tutaj lęk, wielki lęk, drżenie. Ale mamy kolejny fragment, który mówi o tych wydarzeniach z Psalmu 50 i czytamy takie słowa. Bóg nasz przybył i nie milczy. Przed Nim ogień trawiący, wokół Niego szaleje nawałnica. Wzywa On z góry niebo i ziemię, by lud swój sądzić. Zgromadźcie mi moich umiłowanych, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę, niebiosa zwiastują. Jego sprawiedliwość bowiem, niebiosa zwiastują Jego sprawiedliwość, albowiem sam Bóg jest sędzią. Czy te słowa tutaj wnoszą nadzieję? Tak, ludzie mówią, to dobrze, niech Bóg będzie naszym sędzią. Tego się nie boimy. Znamy tego Boga. Dobrze mieć sędziego, którego znamy. Dlatego ja mogę powiedzieć, że to jest dzień, który nie musi napawać nas lękiem. To może być dzień, który będzie radością. I jeszcze kilka krótkich powodów, dlaczego to może być radosny dzień. Dlatego, że będzie to koniec panowania śmierci. Czytamy w pierwszym liście do Koryntian, apostoł Paweł napisał tak. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Tak, to życie wieczne, które gdzieś tam w naszych sercach się tli i nie zgadzamy się ze śmiercią. Kiedy przychodzi śmierć, to jest to coś, do czego trudno przywyknąć. Mówimy nie, dlatego że w naszych sercach jest pragnienie życia wiecznego i być może znowu brzmi to jak jakaś piękna bajka, ale mili Państwo, ja im dłużej przyglądam się Biblii, tym widzę tam większe piękno, większą harmonię, ład i ja ufam temu Bogu, że nawet jak mówi o takich niezwykłościach, to ja mu po prostu wierzę. I również wierzę, że pewnego dnia to życie wieczne będzie udziałem tych, którzy gdzieś zaprzyjaźnili się z nim. To będzie również koniec panowania chorób. Czytamy dalej w pierwszym liście do Koryntian. Oto ogłaszam wam tajemnicę. Nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby, o trąbach już dzisiaj mówiliśmy, zabrzmi bowiem trąba, umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni. Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność. Ludzie powstaną z grobów. Mówimy, żeby stanąć na tym sądzie, ale dla wielu to będzie początek życia, które już nigdy się nie skończy. A my, nasze ciała zostaną odmienione i już nigdy nie będą się starzeć. I nie wiem, czy dla Państwa będzie to zachętą. Dla mnie jest. Czytamy w pierwszym liście do Tesaloniczan. Znowu apostoł święty Paweł napisał tak. Będziemy porwani w powietrze, na obłoki, naprzeciw Pana i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami. Na zawsze z Nim. Czy to może być coś dobrego? Im dłużej przyglądam się, jaki jest Jezus, jaki był w tych ewangelicznych opowiadaniach, kiedy spotykał ludzi w różnych momentach ich życia, ja jestem zachęcony, żeby z takim Jezusem się spotkać i nie mam lęku przed Nim. I wspaniałe słowa znowu z Księgi Apokalipsy. Z tej księgi, która wydaje się jest taką dramatyczną, księgą, która zwiastuje wszystko, co złe, tam czytamy wspaniałą zachętę dla nas, aby nie lękać się tych wydarzeń, które przed nami. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I teraz to, co najlepsze. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię i mówi, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I tak jak, mili Państwo, rozmawiamy na temat proroctw, przynajmniej kilka z nich już mogliśmy przedstawić, a wciąż jeszcze wiele przed nami, precyzyjnych, które co do roku przepowiadały nastanie pewnych wydarzeń. Jeżeli ja widzę Boga, który w tym wszystkim jest dokładny i prawdomówny, to ja mu również jestem gotów wierzyć, że w tych słowach będzie prawdomówny. I to jest coś, co rozgrzewa moje serce. No i co teraz z tym zrobić? Słyszeliśmy o tym, że pewnego dnia Jezus powróci, jedni się będą cieszyć, inni nie będą cieszyć. To już niemal koniec wykładu, zostały jeszcze dwa slajdy. Jak znaleźć się po tej właściwej stronie? Ci z Państwa, którzy myślą, że teraz powiem, że tam z tyłu siedzi Pan i będzie zapisywał do zeszytu, to się rozczarują. posiadanie patentu na ratowanie świata jest domeną fałszywych religii. To fałszywe religie mówią, my wiemy, jak to trzeba zrobić. Zapłać trochę, trochę teraz, a może resztę dopłaci rodzina już po twojej śmierci. Jakoś to rozliczymy może na raty. Zapłacisz albo coś zrobisz i my załatwimy ci wejście do tego królestwa. To możecie być państwo pewni, że to jest fałszywa religia, która ma patent. Ja chcę państwu powiedzieć, że odpowiedź jest zupełnie inna, jak znaleźć się po tej właściwej stronie. Bardzo prosta i te dwa ostatnie slajdy. I znowu, tak jak ostatni wykład kończyliśmy o tym, że Biblia mówi o Jezusie, o tym przyjacielu każdego człowieka, to ja chcę państwu powiedzieć, że on jest również odpowiedzią na to, jak znaleźć się po właściwej stronie. Należy się z nim zaprzyjaźnić. A on jest bardzo życzliwy i przyjazny. Spójrzmy na jeden z bardziej znanych fragmentów Pisma Świętego, z Ewangelii Jana, 3 rozdział, wiersz 16 i 17. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, każdy, kto uwierzy w Jezusa, że ta Jego ofiara miała znaczenie dla mnie, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. Nie trzeba się zapisywać do zeszytu, nie trzeba płacić za to. Biblia mówi, że trzeba uwierzyć, że ten Jezus i to, co On zrobił dla mnie, że to ma znaczenie. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony. I to jest ten Jezus, do którego ja pomimo naszego tematu proroctw bardzo serdecznie zachęcam. Mało tego, Jezus też był prorokiem. Wiele niezwykłych proroctw przepowiedział, o których też będziemy rozmawiać. I On jest tym najbardziej życzliwym człowiekowi. Spójrzmy na te słowa, które będą już ostatnimi dzisiaj. To są słowa Jezusa. Ten Jezus, który taki święty, a wydawałoby się, że jak święty, to ty grzeszniku się nie zbliżaj. A do Jezusa właśnie lgnęli wszyscy grzesznicy, wszyscy, którzy czegoś lepszego szukali w życiu, wszyscy odrzuceni przez resztę. Jezus ich przyjmował, taki był przyjazny. I ten Jezus mówi tak, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Jezus mówi, chcę być przyjacielem dla każdego. I te proroctwa, one są dobre, bo mówią, dokąd idziemy. Tak jak pamiętacie państwo z jednego z wcześniejszych wykładów, Bóg nie chce trzymać w sekrecie tego, co przed nami. Bóg jest gotów powiedzieć, po pierwsze, żebyśmy nie chodzili po omacku, a po drugie po to, żebyśmy przekonali się, że On jest Bogiem. Jeżeli różni wróżbici, czarodzieje, wieszczkowie nie potrafią przepowiedzieć przyszłości, a Bóg mówi, ja potrafię. To jest sposób, jak sprawdzić, komu zaufać. Jezus mówi, przyjdź do mnie. I to, co ja podkreślam, to nie chodzi o zapisywanie gdzieś do zeszytu, nie. To jest moja osobista refleksja i apel do państwa, aby otworzyć Pismo Święte i tam szukać i proroctw, ale przede wszystkim spojrzeć na tą najważniejszą postać, na postać Jezusa.